granice naszych czasów.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w Rogoźnicy, to jest miejscowość, w której w czasie II wojny światowej był obóz koncentracyjny Gross-Rosen. W tymże obozie byli także mieszkańcy Tykocina. Trafili tam po wydarzeniach z końca maja 1944 roku. O tych wydarzeniach rozmawiałem z profesorem Wojciechem Śleszyńskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Koniec maja, właściwie 25 maja 1944 roku, odbywa się akcja na szosie z Jeżewa do Białegostoku. Dochodzi do zastrzelenia jednego z niemieckich żandarmów, no i potem cały splot bardzo tragicznych wydarzeń. Tę akcję przeprowadził oddział Westfala.
Znaczy do końca oczywiście nie wiemy, kto przeprowadził tę akcję, ale proszę Państwa, miesiąc, równo miesiąc brakowało do przyjścia Armii Czerwonej. Dochodzi do wydarzenia, kiedy to podziemie. Do końca też nie wiemy kto, dlatego że później tak naprawdę ta osoba czy grupa, która wykonała tę akcję, ze względu na reperkusje, które dotknęły mieszkańców Tykocina, nigdy nie chciała się ujawnić. 25 maja dochodzi do zabójstwa żandarma, szefa żandarmerii w Tykocinie. Zresztą notabene, jeśli chodzi o urzędnika niemieckiego, urzędnika, który zapisał się stosunkowo dobrze w pamięci mieszkańców, to nie była ta wersja żandarma, czyli powiedzmy tego takiego stereotypowego gestapowca, który gnębi. On był raczej pozytywnie wspominany. Natomiast on ginie i w wyniku kontrakcji, represji masowych, dwa dni później władze niemieckie otaczają Tykocin i na głównym rynku, ten rynek, który dobrze znamy z Tykocina, czyli przed kościołem, każą zgromadzić się wszystkim dorosłym mieszkańcom Tykocina i rozpoczyna się akcja wywózki, tylko że najpierw jest mowa o tym, że część z tych osób zostanie stracona przez sąd doraźny. Zresztą część tych osób trafia najpierw do więzienia w Białymstoku, ale ostatecznie decyzją żony właśnie tego żandarma, która twierdzi, że te osoby powinny tą winę, w cudzysłowie, no bo jest to odpowiedzialność zbiorowa, odpracować na Rzeszy w obozach koncentracyjnych, dlatego te osoby zostają wywiezione do obozów koncentracyjnych. Co jeszcze chciałbym raz podkreślić? Brakowało równo miesiąca do zakończenia działań zbrojnych. A dla tych osób okupacja i represje przedłużają się dokładnie o cały rok.
Słyszałem takie opinie, że ta akcja podziemia niepodległościowego była przeprowadzona, bo ponoć tą drogą miał podróżować gauleiter Prus Wschodnich, Erich Koch. I w związku z tym ta akcja została przeprowadzona. Przypadkowo znalazł się tam ów tykociński żandarm i zginął w czasie tej akcji.
Tak, ale to trzeba traktować jako później te legendy, które powstają już po 1944 roku. To jest tak, że nawet jak się rozmawia z mieszkańcami Tykocina czy z okolicznych miejscowości, jest wiele legend, sam przynajmniej ze dwie słyszałem, gdzie jest mowa, że lokalna ludność wiedziała, kto to jest, wiedziała z której rodziny, ale z drugiej strony ta rodzina odcinała się od tego człowieka, żeby nie ponieść represji z rąk miejscowych, z tych, którzy pozostali. Także tutaj myślę, że jest dużo legend. Faktem jest, że no, z punktu widzenia militarnego no, to była akcja całkowicie nietrafiona. Dlatego, że oczywiście tu już zbliża się front. Sukces no, jest powiedzmy średni, natomiast koszty są olbrzymie. Koszty są olbrzymie dla mieszkańców Tykocina.
I nie tylko Tykocina, bo z Tykocina wywieziono około 400 mieszkańców, ale także wzięto mieszkańców Soku, Łap i innych miejscowości okolicznych. To 1500 osób w całej tej akcji. Dlaczego reperkusje tego wydarzenia były tak tragiczne? Dlaczego tak dużo zakładników wzięto?
To na pewno było związane z metodą prowadzoną przez władze niemieckie, zresztą znaną tutaj na całym tym terenie Europy Wschodniej, gdzie zapada decyzja, że w przypadku zabójstwa Niemca czy w przypadku jakiejś akcji dywersyjnej stosuje się odpowiedzialność zbiorową. I tutaj jest dokładnie taka sama sytuacja.
Ale skala tego przedsięwzięcia jest porażająca.
No i jest porażająca, ale prawdopodobnie też chodziło o element, najważniejszy element zastraszenia. Niemcy zdają sobie sprawę, że zbliża się front. Ponoszą już pierwsze wyraźne klęski na wschodzie. Przecież rusza no, jedna z takich bardziej spektakularnych akcji w czasie II wojny światowej, czyli właśnie ofensywa Bagration, która w błyskawicznym tempie wyzwoli olbrzymie obszary Europy Środkowo-Wschodniej. Niemcy jeszcze do końca no, nie są w stanie przewidzieć tej klęski, tej ofensywy, ale zdają sobie sprawę, że spokój na bezpośrednim zapleczu frontu może być jednym z kluczy do zwycięstwa. Dlatego tutaj moim zdaniem to nawet nie tyle chodziło, że jest to kara za tą konkretną zbrodnię. Raczej miał być to element odstraszający także dla innych. A prawdopodobnie też rzecz czysto praktyczna. Kończy się wojna, brakuje siły roboczej w Rzeszy. Także w obozach koncentracyjnych po prostu trzeba w ten sposób uzupełniać też te braki. Tysiące osób ginie w tych obozach.
Metodycznie wykonana akcja zastraszająca. No, skupmy się na razie na Tykocinie. Powiedział pan, że 27 maja na rynku w Tykocinie zebrano mieszkańców miasta, dorosłych mieszkańców miasta. Czy tylko mężczyzn, czy były również kobiety? Jak to się odbyło? Bo ma pan relacje także rodzinne.
Tak, no, dorośli mieszkańcy miasta, co to znaczy? To są kobiety, mężczyźni, ale też młodzieńcy. To jest tak, że to oczywiście nikt nie sprawdzał dokumentów, że trzeba było mieć 18 lat. Wystarczyło, że mężczyzna wyglądał, czy kobieta wyglądała wystarczająco, dziewczyna w tym przypadku, wystarczająco dorośle i już była kwalifikowana jako osoba dorosła. Ja myślę, że tutaj zdecydowana większość mieszkańców Tykocina ma te doświadczenie związków rodzinnych. No, tak jak pan redaktor powiedział, ja sam z opowiadań rodzinnych i to najbliższej rodziny, moja babcia, mój dziadek i najstarszy brat mojego ojca, który wówczas miał 16 lat, właśnie zostali wywiezieni do obozu i dziadek nie wrócił. Nie wrócił z obozu, właśnie między innymi też był w Gross-Rosen i to jest właśnie ta ofiara, zresztą co jest też charakterystyczne, mężczyźni trafiają do bardzo ciężkich obozów pracy, do kamieniołomów. Zdecydowana większość mężczyzn, która wyjeżdża, nigdy już do domu nie wróci. Trochę lepsza będzie sytuacja w przypadku kobiet. Ten współczynnik przeżycia będzie większy. Natomiast jest to tragedia niesamowita dla miasta. Tym też silna, że trzeba pamiętać, że to miasto po II wojnie światowej już się nie podniesie. Nie podniesie się, jeśli chodzi o skalę liczby mieszkańców, o wielkość, o znaczenie, bo to miasto przeżyje dwa razy w czasie II wojny światowej kataklizm. Pierwszy to jest rok 41, wkroczenie wojsk niemieckich i dosłownie w pierwszym okresie okupacji niemieckiej zaczyna się system represji dokładnie w ten sam sposób. Na tym samym rynku grupuje się społeczność żydowską, która zostaje wywieziona i zamordowana w niedalekim lesie i kilka lat później, 44 rok, dokładnie 3 lata później, mamy maj, kiedy to społeczność chrześcijańska, no w tym przypadku katolicka, społeczność chrześcijańska wyjeżdża do obozów pracy.
Dzieciaki zostawały, a rodziców wywożono w nieznane.
Kwestie socjalne, kwestie co będzie się działo z tymi dziećmi, naprawdę tutaj nikogo nie interesowały. No to mamy relacje także dzieci, bo oczywiście mamy relacje osób, które przeżyły obóz, ale mamy też relacje dzieci, które zostają w wieku 3, 5, 7 lat. Chociażby ja ze swojej własnej rodziny też mam te relacje, kiedy dziewczynki 8-letnie muszą momentalnie stać się dorosłymi kobietami i opiekować się braćmi, którzy mają po 3, po 2 lata. Także dla tych dzieci to będzie też trauma. To jest tak, że to jest jedna z tych traum, które przeżywa polskie społeczeństwo. Inna będzie w przypadku wydarzeń na Wołyniu, inna na innych obszarach państwa polskiego. Tutaj właśnie jest ta trauma ludzi dorosłych, którzy wyjeżdżają do obozu, nie wiedzą, co się dzieje z dziećmi i dzieci, które zostają na miejscu, a też nie wiedzą, co się dzieje z rodzicami, czy kiedykolwiek jeszcze się zobaczą. A z drugiej strony za kilka tygodni mamy to, co będzie nazywane wyzwoleniem, czyli wkroczenie Armii Czerwonej. Ci, którzy zostali, próbują odbudować, próbują na nowo ułożyć swoje życie. A te dzieci czekają na wiadomość, czy rodzice wrócą. Trzeba pamiętać, że wojna jeszcze będzie trwała rok.
Jak wspomnieliśmy, do obozu wywieziono nie tylko mieszkańców Tykocina. Tutaj największa grupa to była, ale także akcja dotknęła mieszkańców Łap, Pogorzałek, Soku. To nie były duże miejscowości. I gdy to zsumujemy, 1500 ludzi nagle wywieziono, to dla tych małych miejscowości miało to olbrzymie znaczenie.
No, miało olbrzymie znaczenie. Zresztą ze względów oczywiście ekonomicznych wtedy, ale też jeśli chodzi później o traumę, to jest tak, że to jest, śmiem twierdzić, chyba w tej chwili najważniejsze wydarzenie dla mieszkańców Tykocina, ale też i pobliskich miejscowości. Troszkę inaczej wygląda to w przypadku Łap, bo Łapy były większą miejscowością, ale Tykocin, najbliższe okolice, to jest chyba to wydarzenie, które w znacznym stopniu kształtuje pamięć także dzisiejszą o II wojnie światowej. Druga wojna światowa to jest przede wszystkim ta wywózka, która odbyła się w maju, 27 maja 1944 roku. Pamiętam też, i zresztą to jest dobrze udokumentowane, jak następuje jeszcze w czasach PRL-u stopniowe upamiętnienie tych osób. Mamy wspólny symboliczny grób na cmentarzu w Tykocinie, mamy kaplicę, która zostaje zbudowana w kościele parafialnym i od kilku lat naprawdę wielkie uroczystości, które skupiają bardzo już nieliczną grupę tych, którzy przeżyli, dotrwali do dzisiejszych czasów, ale przede wszystkim młodzież. Młodzież pamięta i młodzież też, co jest najważniejsze, uczestniczy w tych wyjazdach, które mają kształtować pamięć i mają przypominać o tych wydarzeniach.
Przez długi czas PRL-u o tym wydarzeniu się nie mówiło. Dlaczego w Pana opinii była ta zmowa milczenia o tymże fakcie?
No nie wiem, znaczy trudno powiedzieć. Myślę, że też troszkę inaczej to wyglądało w latach 50., 60. W przypadku Tykocina myślę, że to jest ściśle związane z wydarzeniami końca lat 70., lat 80., kiedy następuje zbliżenie, próba nawiązania kontaktów pomiędzy Polakami a Niemcami. I Tykocin jest takim dobrym przykładem. Żyjąca żona właśnie tego szefa żandarmerii, który ginie 25 maja, będzie miała olbrzymi wkład w budowę nowych już relacji pomiędzy tą lokalną społecznością polską a społecznością niemiecką. W tym trudnym okresie lat 80. będą przesyłane do Tykocina paczki, będzie nawiązywany kontakt, bo nawet to nie chodzi o faktyczną pomoc materialną. Raczej chodzi o ten wymiar symboliczny, kiedy to za pośrednictwem żony żandarma, która zresztą, tak jak głosi ten przekaz, zadecydowała o tym, że te osoby wyjechały do obozu. No, z jednej strony wyjechały do obozu, ale z drugiej strony zostały rozstrzelane. To będzie taki symboliczny akt pojednania pomiędzy ofiarami, no i no może nie bezpośrednio katem, ale powiedzmy osobą, która symbolizowała tamten system, już osobą, która w latach 70., 80. była osobą już w podeszłym wieku.
Jak wspomniałem, dzisiaj w Gross Rosen, czyli Rogoźnicy, odsłonięta została tablica upamiętniająca tych wszystkich, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych, bo to nie tylko dotyczy tych, którzy byli w tym obozie Gross Rosen, ale także innych.
No tak, bo oczywiście te osoby, część trafiła siłą rzeczy, kobiety do obóz kobiecych, mężczyźni do obozów męskich. Także później w zależności od zmiany sytuacji militarnej, część tych osób była przewożona też do innych obozów. No i ten akt, który odbył się dzisiaj, jest to symboliczny akt upamiętnienia także tam na miejscu tych ofiar. I myślę, powiem tak, nawet nie mam wątpliwości, że ta pamięć będzie funkcjonowała i co jest najważniejsze, będzie funkcjonowała w pamięci tego najmłodszego pokolenia, które powinno przenosić tą pamięć o tym kataklizmie, jakim była II wojna światowa, a konkretnie tutaj w przypadku lokalnym tego wydarzenia z 27 maja 1944 roku.
Ile osób nie wróciło? Ile osób zostało tam?
No, w przypadku mężczyzn to zdecydowana większość zginęła. W przypadku kobiet tutaj jest, mówimy o około 40%.
No, ofiar,
tak. Tutaj oczywiście musiałbym sięgnąć do książki. Zresztą zachęcam też Państwa, bo odpowiednie publikacje zostały wydane. Można je nabyć w Muzeum Historycznym w Tykocinie, które zresztą też muzeum za pośrednictwem pani kierownik zajmuje się, naprawdę ma olbrzymi wkład w upamiętnienie tych wydarzeń, także mamy już opracowania i co jest najważniejsze, mamy relacje tych, którzy przeżyli. Zostały zebrane te relacje i to jest naprawdę olbrzymia ofiara. Powiem tak, z trzech braci mojego dziadka, czyli trzech Śleszyńskich, żaden nie wrócił do domu. To jest tak, że trójka braci, która została wywieziona, została już tam na zawsze w tych obozach i tak było w przypadku większości mężczyzn. W przypadku kobiet troszkę ten współczynnik lepiej wypada, ale naprawdę to jest olbrzymia tragedia, olbrzymia trauma, która, trzeba pamiętać, na długie lata po II wojnie światowej zaważyła na sposobie patrzenia na świat przez tych ludzi, którzy byli w obozie, ale także te dzieci, które zostały w Tykocinie.
I odbiła się także na późniejszym życiu społeczno-gospodarczym tychże miejscowości, nie tylko Tykocina, ale takich Pogorzałek, ale takich Sokół. To wszystko takim piętnem odbiło się.
No tak, to oczywiście no, sam Tykocin oczywiście generalnie w dwudziestoleciu międzywojennym traci swoją pozycję, co prawda poprzez bardzo silną gminę żydowską jeszcze odgrywa i jest ważnym punktem tutaj na mapie gospodarczej ówczesnego województwa. Natomiast po II wojnie światowej no, Tykocin nie będzie miał praw miejskich i zresztą warto pamiętać, że tak naprawdę kilka, no już może w tej chwili kilkadziesiąt lat temu te prawa miejskie zostały przywrócone, ale Tykocin otrzymał prawa miejskie nie dlatego, że spełnia wymogi faktycznie miejskie, ma odpowiednią liczbę mieszkańców, odpowiedni przemysł, tylko dlatego, że historycznie zawsze był miastem. Dlatego tym miastem stał się ponownie. Ale to jest właściwie efekt dziedzictwa historycznego, a nie tego, że to miasto spełnia wymogi miasta, a to, że nie spełnia, to prawdopodobnie też w jakiejś części, znaczy w olbrzymiej części, jest tragedia II wojny światowej. Najpierw to, co warto podkreślić, 41 rok. Wymordowanie wszystkich mieszkańców narodowości żydowskiej, a 44 maj to jest wywózka mieszkańców już chrześcijan.
Z jednej strony są relacje tych, których wywieziono i którzy wrócili z tychże obozów, ale no, z pewnością przeglądał pan te relacje tych, którzy zostali tutaj na miejscu, owe dzieci albo częściowo rodziny, no bo została na przykład matka, wywieziono ojca, braci. Jakie są ich relacje, jakie są ich wspomnienia, jak wyglądało to życie przez ten ponad rok tutaj na miejscu, w Tykocinie?
Znaczy to są, tak jak w przypadku zbierania relacji, to oczywiście osoby, które zbierają relacje, zdają sobie sprawę, że relacje to są strzępki wyrwane z pamięci. To nie jest tak, że relacjonujący mówi nam dokładnie dzień po dniu. To jest zresztą charakterystyczne. My zapamiętujemy rzeczy najważniejsze, czyli wywołujące najwięcej emocji. Czyli w przypadku tych wydarzeń to będzie przede wszystkim wywiezienie, czyli te pierwsze dni, kiedy nie ma rodziców. Później próba przetrwania tych kilku dni, kiedy front przechodzi, wtedy oczywiście trzeba opuścić domy. To są też opowieści, że te dzieci błąkają się gdzieś po polach. Czasami taki element szczęścia, że gdzieś udaje się dostać od kogoś kurę, czy ktoś podzieli się jedzeniem. I później, co jest też niezwykle charakterystyczne, moment, kiedy rodzice wracają. Kiedy z jednej strony jest ta radość, a z drugiej strony jest ból, kiedy jest informacja, że ktoś z członków rodziny nie wróci. Zresztą to też jest charakterystyczne, że czeka się na swoich rodziców, ale też wita się każdego, który wraca, bo te osoby wracają w różnym okresie do Tykocina, z nadzieją, że ta osoba będzie miała informację, co się stało konkretnie z moim członkiem rodziny. I to są właśnie te elementy, które zostają najważniejsze w tych relacjach.
Ale czy także jest opisana ta codzienność? No bo przecież tak jak w przypadku pana rodziny, 8-letnie dziewczynki, 3-2-letni chłopcy, trzeba im zapewnić jedzenie, trzeba im zapewnić opierunek, normalne życie. Jak raptem te dziewczynki, no przecież nie miały odpowiednich narzędzi, nie uprawiały pola. Jak one funkcjonowały w tej rzeczywistości?
No tak, ale to jest tak, że proszę Państwa, w przypadku zbierania relacji, my zbieramy relacje i później próbujemy otworzyć każdy dzień, natomiast trzeba pamiętać, że po iluś latach, zresztą tak jak my nie zapamiętujemy każdego dnia i to, co jest jakby oczywiste, czyli te takie drobne, codzienne problemy, które mamy na co dzień, my tego nie zapamiętujemy i my próbujemy to tworzyć, natomiast w tych relacjach przede wszystkim wybijają się te elementy ważne, czyli z jednej strony, kiedy przez kilka dni głodowaliśmy, a z drugiej strony, jak nam udało się zdobyć jedzenie. I to tak naprawdę była walka. Była codzienna walka pomiędzy znalezieniem jedzenia, ale też wspomnienia traumatyczne, kiedy próbuje się pójść do cioci, do rodziny, do kuzyna, a okazuje się, że ten kuzyn, mając trudną sytuację, który musi wyżywić swoje własne dzieci, odsyła tą grupkę dzieci z niczym. To też jest zapamiętane. To są właśnie takie elementy, które zostają w pamięci i później one wybijają się w relacjach. Oczywiście to jest tak, że zdajemy sobie sprawę, że przy tworzeniu obrazu nie możemy się tylko skupiać na tych rzeczach wyjątkowych. Z tych wyjątkowych tworzymy ten pełen obraz. Ale to jest tak, że taka jest specyfika tego typu źródła historycznego, jakim są relacje.
Ale próbuję sobie wyobrazić ową rzeczywistość, ponurą rzeczywistość, te samotne dzieciaki błąkające się w takim miasteczku i w okolicach i jak one funkcjonowały, jak one tam przeżyły.
No możemy sobie tylko wyobrazić, jak to miasto wyglądało. Miasto przed wojną, tętniące życiem, najpierw pozbawione społeczności żydowskiej, później pozbawione społeczności polskiej. I te dzieci, które chodzą po tym mieście, próbują też iść na najbliższą wioskę, bo trzeba pamiętać, że w mieście nie było żywności. To jest jednak miasteczko. Kura, czy powiedzmy no, coś do jedzenia najczęściej było na wsi. I bardzo często te dzieci próbują właśnie iść do kuzynów, którzy mieszkają gdzieś obok, bo szczególnie w tym pierwszym okresie miasto praktycznie jest wyludnione. Dopiero stopniowo, oczywiście wraz ze zmianą sytuacji politycznej, kiedy następuje stabilizacja, ta sytuacja się zmienia. Także tutaj to możemy się tylko domyślać, jak to faktycznie było. I powiem tak, i możemy się tylko domyślać, bo nie jesteśmy w stanie wejść w tą sytuację, tą traumatyczną sytuację dzieci, które zostały.
Czy po tym, jak już wkroczyły tutaj wojska sowieckie, pojawiły się elementy nowej władzy, czy tym dzieciom zapewniono opiekę? No bo przecież nie było nadal rodziców.
Nie, to proszę Państwa, tu oczywiście nie ma mowy o żadnej opiece instytucjonalnej, dlatego że trzeba pamiętać, z jednej strony mamy sytuację tuż powojenną. Trzeba też pamiętać, że zaczyna się dopiero tworzyć nowa władza. Tak naprawdę w pierwszych dniach po przejściu frontu, a nawet tygodniach, nie było jeszcze decyzji, do kogo będą należały te ziemie. Te ziemie równie dobrze mogły stanowić część państwa polskiego. Poza tym nie było wiadomo, jakie to będzie państwo polskie, ale mogły też stanowić część Białorusi. Trzeba pamiętać, że w latach 39-41 tutaj te obszary Białostoczyzny były częścią Białoruskiej Republiki Sowieckiej. W związku z tym to trudno sobie wyobrazić, że zmienia się sytuacja polityczna i ktoś w tym chaosie przejmuje się tymi dziećmi. Te dzieci musiały sobie dawać same radę. No to zresztą tak było. To był czas wojny.
Wspominaliśmy owe tragiczne wydarzenia sprzed 72 lat. Dzisiaj w Gross Rosen, czyli Rogoźnicy, odsłonięta została tablica upamiętniająca wszystkich tych, którzy zginęli w niemieckich obozach, a zostali wywiezieni pod koniec maja 1944 roku, między innymi z Tykocina. O tych wydarzeniach rozmawiałem z profesorem Wojciechem Śleszyńskim z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.